A teraz czas nam powędrować do Krakowa. Naszym gościem Marcin Makowski, dziennikarz Tygodnik Wprost, ale też współpracownik i autor stacji 7.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No, my, panie redaktorze, o sensie właśnie mamy rozmawiać, ale nie w kontekście historycznym, tylko w kontekście życia obecnego, w kontekście teraźniejszości. Wydaje się, że w ostatnich latach, i to chyba jest proces, który się potęguje, polskie społeczeństwo poszukuje sensu dość rozpaczliwie i z tej rozpaczy szukania sensu korzystają różni ludzie, niektórzy utytułowani i sposób naukowy, jak psychologowie, psychoterapeuci, ale rozwija się dość dynamicznie coaching dusz, szamaństwo. Wydaje się, że w tej chwili Polacy poszukują tego sensu już nie w nauce, tylko w takich pogańskich rytuałach. Jaka jest skala zjawiska i czy w ogóle mówimy o czymś, co staje się powszechne, czy jeszcze tylko dotyczy wąskich grup społecznych?
No faktycznie niedawno pisałem na ten temat felieton, bo lubię się przyglądać społeczeństwu i religii, zresztą w dziennikarstwie robię to od lat i widać pewną zmianę. Ona oczywiście nie jest skokowa, bo ideologie New Age, jakkolwiek oceniamy ich i wartość, czy wcześniej jeszcze ruchy rewolucji lat 60. to jest coś, co pokutuje w kulturze Europy Zachodniej, zwłaszcza po dziś dzień, i ten ruch w kierunku sekularyzmu od tradycyjnych religii, ale on dzisiaj przybiera jeszcze inną, nową formę, to znaczy takiego fast foodu dla duszy. I to jest pewne zjawisko, które dla mnie trąci hipokryzją i jest dosyć niepokojące, bo o ile każdy ma prawo poszukiwać swojej drogi do duchowości, religii, tak jak mu serce czy też dusza nakazuje, i to jest banał i truizm, o tyle wkrada się w ten świat pełen mediów społecznościowych, Instagrama, szybkiej gratyfikacji i skoków dopaminy znanych między innymi właśnie z przeglądania filmików na feedzie w mediach społecznościowych. Wkrada się też soul coaching, jakiś rodzaj leczenia energią na odległość. To wszystko, co trochę może prześmiewczo pokazywał na przykład ostatnio Krzysztof Stanowski, wędrując z kamerą po takim głośnym już kongresie Life Balance, który zrzeszał ludzi, którzy często właśnie niestety poza afirmacją czy pomocą w motywacji ludzi do działania oferowali rzeczy, które nie mają nic wspólnego ani z nauką, ani z wiarą, tylko były po prostu szarlatańskie. Oferowali oni ludziom fałszywą nadzieję, odnalezienie sensu życia poprzez zakup jakichś kryształowych czaszek, kamieni, które mają przekazywać tajemną moc i tak dalej. I to jest paradoks, który sami wkraczamy w momencie, w którym religia, często tak chrześcijańska, tradycyjna religijność, dewaluuje się poprzez liczne błędy i kleru, i samego kościoła, i wiernych, czy też zaniechania. No i w to miejsce wkrada się takie szybkie zaspokojenie potrzeb, które ewolucyjnie w człowieku są od zawsze, czyli szukania sensu, tłumaczenia zjawisk niewytłumaczalnych, bólu, cierpienia, no i też chęć tak sprawczości na życie, poprawienia swojego losu. I to jest dla mnie niepokojące, że jednocześnie krytykując religie tradycyjne za zabobony, część celebrytów czy osób dosyć wpływowych dosłownie następnego dnia udaje się na jakąś ceremonię kakao czy leczenie przez szamanów rytuałem smoczego oddechu. I o tym właśnie pisałem, bo to zjawisko tej nowej duchowości wkraczające w miejsce pustki po chrześcijaństwie wydaje mi się na dłuższą metę dosyć niebezpieczne, bo jak mówił Chesterton, jak ktoś nie wierzy w Boga, uwierzy w cokolwiek. I oczywiście te słowa są często dziś trochę opacznie komentowane, ale momentami są takie niebezpieczne tendencje.
Opisuje pan redaktor historię Moniki Richardson, która napisała, że po rozstaniu swoim partnerem właśnie do równowagi pomógł ją doprowadzić rytuał smoczego oddechu, cokolwiek to znaczy i jakkolwiek on wygląda, że przyszły dwie panie, które wiedziały, co robią, pisze celebrytka, bo miały bęben, śpiewały i miały dzwonki i jej to pomogło. no, świat twórczy, świat artystyczny, celebrycki zawsze miał ciągoty w tym kierunku, ale teraz zdaje się, to jest dość powszechne i schodzi po te strzechy, że każdy, to przegląda YouTube'a, to prędzej czy później na jakiegoś coacha duszy, albo coacha życia, albo jakąś słowiańską szamankę się natknie, która wytłumaczy mu cały wszechświat.
Tak, i generalnie nie chciałbym się śmiać z ludzi, którzy na swój sposób odkrywają duchowość tak jak po prostu czują, że powinni. Tylko to, co mnie irytuje jako publicystę, zaangażowanego też w sprawy Kościoła, to fakt tej hipokryzji, bo Monica Richardson, no gdzieś tam na jakąś falę krytyki, która ją spotkała po tym wpisie, chyba kilka dni później udzieliła wywiadu, w którym wyjaśniła, że ona jest w ogóle osobą religijną, z zawiedzioną instytucją Kościoła i w ogóle tradycyjną religijnością, i to jest wszystko takie płytkie, płaskie i zdewaluowane. I jednocześnie jakby nie dostrzegając paradoksu w tym, że krytykując religię i jej słabe strony, jakby wkracza w świat lustrzanego odbicia religii. I to jest coś takiego, o czym francuska profesor Chantal Delsol w książce o zmierzchu chrześcijaństwa ostatnio pisała, z taką dosyć ciekawą, kontrowersyjną tezę suflującą, ale bardzo pobudzającą do myślenia, że na naszych oczach kończy się cywilizacja chrześcijańska znana jako Christianitas. Samo chrześcijaństwo się nie kończy, bo jest religią, jest czymś metafizycznym i poza tym światem, no ale kończy się cywilizacja chrześcijańska. Tak jak chrześcijaństwo dokonało inwersji kultury pogańskiej, czyli odwrócenia pewnych sensów, wartości, przetransformowania ich w świat, który postrzegany i tłumaczony jest inaczej, niż robili to Rzymianie czy Grecy, to dzisiaj jesteśmy w epoce inwersji, jakkolwiek zawile to brzmi, czyli powrotu do kultur, tradycji, no i takich obrządków pogańskich czy też neopogańskich. No i nie mówię tutaj o takim języku pejoratywnym typu, no nie wiem, pouczanie księdza Sambony, że o, dzieci, tutaj nie wolno oglądać takich filmików w internecie, tylko to jest pewna metaanaliza bardzo szanowanej we Francji intelektualistki i wydaje mi się, że ona jest celna. Po prostu chrześcijaństwo w wielu kulturach, zwłaszcza we Francji, się skompromitowało, tylko że to, co ja uważam za niebezpieczne, to ten bezrefleksyjne i paradoksalne przyjmowanie w tą pustkę czy tą przestrzeń pozostałą po tradycyjnej religii takich właśnie jakichś przedziwnych rytuałów, które czasami mogą pomóc, nie przeczę, ale bywa, że w to miejsce wkraczają ludzie, którym dobro tych osób nie jest na rękę, a często mogą im, chcąc nie chcąc, po prostu zaszkodzić, obiecując jakieś cuda za pomocą kamieni, które wkłada się pod poduszkę. No, to jest dziwny rys charakterystyczny naszej cywilizacji, rzekomo rozumu, ale jednak, jak się okazuje, często bardzo podatnej i wrażliwej na jakieś takie rzeczy, z których jeszcze nie tak dawno temu byśmy się śmiali jako zabobonów, a dzisiaj okazują się ciekawsze od Eucharystii, która wydaje się dziwna, ale już smoczy oddech dziwny nie jest. To mnie fascynuje.
To jest też fascynujące, ale wydaje się, że jeszcze w polskiej debacie publicznej nie udało się opisać, jaki właściwie świat wartości proponują coachowie dusz. No to jest trudne, że każdy ma swój własny, ale może jest jakiś wspólny mianownik i może teraz, panie redaktorze, się byśmy pokusili o znalezienie takiego wspólnego mianownika. Jeżeli nie judeochrześcijański Bóg monoteistyczny, to co oferuje smoczy oddech, traktowany oczywiście jako symbol pewnego nowego nurtu, nowych wartości, nowej religii?
Będę się tutaj posiłkował ludźmi mądrzejszymi ode mnie, filozofami, socjologami i ludźmi, którzy się zajmują zawodowo taką analizą społeczną. No i oni mówią, że oczywiście w uproszczeniu na miejsce judeochrześcijańskich nakazów, zakazów, dekalogu, no i tego całego, tej całej filozofii i eschatologii postrzegania świata wkracza często ponownie indywidualizm, to co z postmodernizmu wchodzi do duchowości, czyli każdy ma swoją prawdę i nie ma jednej prawdy, takiej rozumieniu, nie wiem, świętego Tomasza z Akwinu czy Arystotelesa jako odbicia rzeczywistości, tylko każdy tworzy równolegle swoją własną prawdę i według niej żyje. Więc takie sposoby myślenia, filozofię, religię, pseudoreligię czy duchowości chyba pewnie można by było scharakteryzować jako takie, które oceniają rzeczywistość i moralność przez pryzmat tego, jak my sądzimy, że jest, a więc nie są one oceniające z zewnątrz. Nie mamy takiego poczucia, jak często jest to w chrześcijaństwie, że ktoś jest nad nami i nam grozi palcem. Oczywiście jest to niezgodne z nauką Kościoła, jest to bardzo upraszczające, no ale tam jest ta swoboda, wolność. Człowiek jest miarą wszech rzeczy, a nie na przykład monoteistyczny Bóg. Częściowo jeszcze jest to jakiś powrót do takiego panteizmu, który zresztą nie jest też nowy. On w oświeceniu się odradzał za pomocą na przykład nauk Spinozy, czyli tego, że wszystko jest tak naprawdę uduchowione. Natura, wszystko co nas otacza, przenika od kosmosu przez drzewo i trawę. Gdzieś jest elementem większej całości, w której można się zatopić. No i to jest ciekawe, bo częściowo jakiś taki nurt indywidualistyczny w tym neopogaństwie roztapia się i zanika. To znaczy można się wyciszyć poprzez to, że człowiek czuje jakieś takie uwolnienie z odpowiedzialności, bo wszystko jest częścią większej całości. Więc wszyscy jesteśmy w jakimś nurcie rzeki, która płynie i trzeba się pod niego podłączyć. I pewnie jest tysiąc już jeszcze mniejszych, większych, charakterystycznych dla każdych takich ruchów i duchowości czy sekt nurtów, ale pewnie ten indywidualizm i postrzeganie prawdy religii przez pryzmat siebie jako wyznacznika tej prawdy oraz taki neopoganizm czy panteizm, to są takie nurty, które również i w Polsce w tych kręgach dominują. No i każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobre, czy złe. Ja naprawdę paradoksalnie nie chciałbym oceniać. Pokazuję tylko, że jeżeli chce się być konsekwentnym, no to jeżeli krytykuje się tradycyjne religie judeo-chrześcijańskie za tego typu postrzeganie świata, no to nie można za tydzień szukać energii w kryształowej czaszce, bo to trochę po prostu się wzajemnie wyklucza.
No to ja zadam ostatnie pytanie, może właśnie to ja będę tym, który będzie krytykował, ale wydaje się, że zwłaszcza dla gwiazd show biznesu, dla ludzi bardzo dobrze sytuowanych, to jest to idealna par excellence religia właśnie indywidualistyczna, która nie wymaga ani dobrych uczynków, ani nie wymaga myślenia o innych dookoła, wymaga tylko zapłacenia za odpowiednie rytuały.
No jeżeli ktoś tak postrzega duchowość i religię, to prędzej czy później śmiem twierdzić, że trafi w ślepą uliczkę, bo po prostu życie tak nie działa. Musimy się konfrontować z innymi ludźmi, z tym, że materia stawia nam opór, a nie, że my będziemy oceniać, co jest miarą wszystkich rzeczy i czy prawdy, bo jakby tak człowiek chciał robić, to chociażby z samą grawitacją prędzej czy później się skonfrontuje w sposób bardzo bolesny. Ale to jest oczywiście pewna redukcja. Natomiast myślę, że to, co jest i już zawiodło na przykład Zachód, zwłaszcza Amerykę czy częściowo Francję w latach 60., to takie poczucie, że jeżeli się zostawi wszystko, co do tej pory tradycyjne i utożsamione z jakąś opresją, a pójdzie się w kierunku totalnej wolności, nie wiem, filozofii fizyki kwantowej, dzieci kwiatów, no, całej tej rewolucji kulturalnej lat 60., to po jakimś momencie i tam jest pustka, bo okazuje się, że nie wszystko wytłumaczymy w sposób bezbolesny, bez reguł, nakazów, bez jakiegoś kodeksu. Nie wszystko jest zależne od tego, jak my chcielibyśmy, żeby wyglądało. No i ten synkretyzm religijny, pewien egzotyzm, czyli wyciąganie z religii na przykład wschodu tych rzeczy, które są wygodne, ale ignorowanie innych albo zachwycanie się wszystkim, co nie jest związane z naszym kręgiem kulturowym, ale jest egzotyczne, to też jest często po prostu puste, bo okazuje się, że nie przetrwa konfrontacji z takimi ludzkimi dramatami jak paradoks, nie wiem, śmierci dziecka, który no, bywa, że jest jednym z najbardziej wstrząsających doświadczeń w ogóle w życiu człowieka. I jeżeli nie odnajdujemy jakiegoś sensu w życiu po śmierci, tylko w rytuałach, to nie da się tego wytłumaczyć. Chrześcijaństwo taki ratunek daje. Nie każda duchowość umie odpowiedzieć na takie pytanie, dlaczego tak się stało. No i cóż, no każdy we własnym sumieniu, własnej duszy będzie sobie pisał ciąg dalszy tych historii, ale na pewno warto je obserwować, bo jesteśmy, myślę, że u kresu cywilizacji chrześcijańskiej w takiej formie, jakiej ona przez stulecia kształtowała Europę i świat. No i pytanie, co dalej? To dalej na razie jest dosyć zawiłe, skomplikowane i dla mnie jako obserwatora tych spraw interesujące, ale tak trochę z przerażeniem spoglądam na ten świat przed nami.
Na pewno z niepewnością Marcin Makowski, dziennikarz, publicysta, tygodnik Wprost, portal stacja7.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję, do usłyszenia.